dobrze, jak ja się tutaj pojawiam, to wiadomo, list do Rzymian. Ostatnio dostałem reklamację od mojej żony, że wstęp był nieco za długi, że za długo powtarzałem to, co było na poprzednim przesłaniu, dlatego dzisiaj robię to specjalnie dla mojej żony. Wstęp będzie bardzo krótki, także jeżeli, żono, oglądasz mnie w internecie, to robię to dla ciebie. Chociaż powtarzanie jest matką nauki, dlatego jednak powtórzymy, co było, ale w takim telegraficznym skrócie. No więc w czasie ostatniego kazania miałem okazję głosić z listu do Rzymian z 5 rozdziału, z wersetów 1 do 5, w których apostoł Paweł zwraca uwagę na skutki usprawiedliwienia przez wiarę, na pozytywne dla naszego życia skutki usprawiedliwienia przez wiarę. Ja to nazwałem Boży zestaw powiększony, przyrównując to trochę do sytuacji z Polski, z restauracji KFC czy Pizza Hut, gdzie można było nabierać dowoli, dosyta, darmowa dolewka, to w życiu duchowym z Panem Bogiem, w momencie, w którym pojednamy się z Nim, dostąpimy tego usprawiedliwienia przez wiarę, to mamy właśnie dostęp do niesamowitych rzeczy. I jakie to były rzeczy? Przede wszystkim pokój z Bogiem. Wojna zakończona. Wcześniej byliśmy wrogami Boga. W momencie pojednania mamy ten pokój. I ten pokój jest zarówno w aspekcie takim praktycznym, czyli w momencie nawrócenia się do Pana Boga odczuwamy taką ulgę, takie wreszcie poczucie, że Panie Boże, ja z Tobą nie walczę, ale to też jest kwestia faktu. To o tym Pan Bóg powiedział. Macie pokój z Bogiem. Niezależnie od tego, czy czujecie teraz ten pokój, to ten pokój jest. Druga rzecz, dostęp do Boga, czyli zasłona została przerwana, teraz już nic nas nie dzieli, mamy dostęp bezpośrednio do Pana Boga przez Jezusa Chrystusa i to jest niesamowita rzecz, bo możemy zwracać się do Boga, mówiąc do Niego mój tato, mój ojcze i możemy się w tym czuć bardzo bezpieczni. Trzecia rzecz to nadzieja chwały. Czyli nadzieja tego, co będzie w przyszłości, nadzieja obecności Pana Boga. O tym dzisiaj już kilkukrotnie była mowa, że modlimy się tak naprawdę o przyjście Pana Jezusa z powrotem. Modlimy się o to, żeby się spotkać z Nim, bo wówczas będziemy mogli stanąć twarzą w twarz z naszym Zbawicielem. I to nie będzie takie doświadczenie, jakie miał apostoł Paweł, kiedy objawił mu się Pan Jezus i on na kilka dni oślepł i to była taka duża jasność, tak samo jak Mojżesz po prostu nie mógł patrzeć na to, tak my, kiedy spotkamy się z Panem Bogiem z powrotem, będziemy mogli być w tej chwale i to będzie niesamowite dla nas doświadczenie. No i wreszcie czwarta rzecz to nowa perspektywa. Nowa perspektywa na nasze codzienne zmagania, na nasze problemy. To nie chodzi o to, że będąc usprawiedliwieni, my dzisiaj bagatelizujemy problemy i uważamy, że w ogóle nie ma żadnych problemów w życiu, po prostu jest tylko wiara. Jest inaczej. My przechodzimy świadomie przez te problemy ze świadomością właśnie, że czeka nas lepsze jutro, że to życie tu i teraz to jest tylko podróż, to jest tylko odcinek podróży, którą prowadzimy w naszym życiu. Dlatego choć przejmujemy się rzeczami, które się tutaj dzieją, to jednak wiemy, że to nie jest tylko tu i teraz. Wiemy, że w życiu jest coś więcej, jest inny cel naszego życia i też ta perspektywa, o której mówimy, nie kończy się w momencie naszej śmierci fizycznej, tylko myślimy o tym długofalowo, myślimy więc wręcz w horyzoncie wieczności. To tyle tytułem wstępu. A teraz prawdziwa miłość. Słuchajcie, przeczytam fragment i bardzo jestem ciekaw, czy ktoś zgadnie autora. Prawdziwa miłość to ty, to właśnie ty. Prawdziwa miłość to dar, od losu dar, bezcenny skarb, o. No właśnie, to o pewnie zdradza to dużo, ale czytam zgodnie z oryginałem. Z tobą chcę marzyć i śnić i zamknąć drzwi, za tym, co było, cóż bez miłości byłby wart ten nasz świat. Kto wie tutaj, kto zna autora tego tekstu? Zenek Martyniuk. Nikt nie zgadł, jest to lider zespołu Akcent Disco Polo. Jak sobie wpiszecie w Google hasło Prawdziwa Miłość, to właśnie piosenka Zenka Martyniuka wychodzi jako numer jeden. Ja dzisiaj chcę oczywiście powiedzieć o tej prawdziwej miłości, którą mamy od Pana Boga. Chociaż tak naprawdę, gdybyśmy tutaj, nie wiem, wykasywali to o i może jeszcze ze dwa słowa, to mogłoby nawet brzmieć jak taka piosenka do śpiewania w kościele. Ale chcę mówić o prawdziwej miłości, którą mamy od Boga. 50 milionów wyników mi wyskoczyło, oczywiście nie prześledziłem wszystkich. Na temat prawdziwej miłości toczą się ogromne dyskusje i każdy jej gdzieś poszukuje. I pojawia się mnóstwo pytań. Czym jest ta prawdziwa miłość? Czy w ogóle jest możliwa prawdziwa miłość w upadłym świecie, w którym żyjemy? Ale prawdziwa miłość istnieje. I właśnie we fragmencie, który będziemy dzisiaj studiowali, o niej sobie przeczytamy. Ale zanim do fragmentu, to jeszcze chciałbym powiedzieć o takich dwóch aspektach Bożej miłości, które będą stanowiły takie wprowadzenie już konkretnie do tego, co nam dzisiaj powie piąty rozdział listu do Rzymian, wersety 6-11. Pierwsza rzecz to są takie trzy poziomy Bożej miłości, ogólnie rzecz biorąc. I pierwszy poziom to jest takie pozytywne, przychylne nastawienie Pana Boga w ogóle do ludzi. W księdze Jeremiasza w 29 rozdziale w 11 wersecie czytamy: ja wiem, jakie wiążę z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei. Czy generalnie Pan Bóg myśli o ludziach, o ludzkości w sposób pozytywny. Chce dobrze. Chce, żebyśmy byli przez Niego błogosławieni. Chce, żebyśmy żyli takim życiem, które będzie spełnione. Ten drugi poziom to jest powszechne błogosławieństwo. I tutaj chciałbym przytoczyć fragment z Ewangelii Mateusza, 5 rozdział 44-45 werset. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujcie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Czyli jest tak w tym świecie, że Bóg błogosławi, tylko jedni odczytują to jako Boże błogosławieństwo, inni może odczytują to jako swoje własne starania, a jeszcze inni jako po prostu trafienie losu. I ten trzeci poziom, który będę chciał dzisiaj nieco rozwinąć, to jest ta indywidualna relacja, to jest ta miłość, którą Pan Bóg obdarzył swojego Syna Jezusa Chrystusa, ale też tym samym dzięki tej miłości Ojca do Syna, my również jesteśmy jej beneficjentami. I to jest ta miłość, która oznacza śmierć Pana Jezusa na krzyżu za nasze grzechy i na niej się dzisiaj skupimy. Druga jeszcze uwaga, co do już metod wyrażania miłości przez Pana Boga. Pewnie większość z was zna koncepcję pięciu języków miłości, która ma zastosowanie w relacjach międzyludzkich. I jak można się tego nauczyć, można poczytać w internecie, można posprawdzać z małżonką, z narzeczonym, z kimkolwiek, z dzieckiem, co jest tym sposobem, w jaki najczęściej wyrażamy miłość, ale też jest, co jest tym, w jaki sposób najbardziej lubimy, żeby ta miłość wobec nas była wyrażana. I osoba, która gdzieś stworzyła koncepcję pięciu języków miłości, ona tak naprawdę nie wymyśliła miłości, tylko nazwała coś, co już dzisiaj istnieje. I chciałbym zwrócić uwagę na kilka aspektów Bożej miłości, które tak naprawdę potem są skopiowane do tych relacji międzyludzkich. I pierwszy z tych języków, czyli słowa afirmacji, To jest coś, to jest język, którym Pan Bóg się posługuje. I posługuje się w Piśmie Świętym, możemy o tym przeczytać. Chociażby w przywołanej już księdze Jeremiasza czytamy takie słowa w pierwszym rozdziale, 4 werset. Pan skierował do mnie słowo tej treści. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, już wiedziałem, co chcę z tobą uczynić. Zanim się urodziłeś, poświęciłem cię i wyznaczyłem na proroka dla narodów. Czyli słowa konkretnie skierowane do osoby, o której Pan Bóg wie, że się urodzi i ma wobec niej plan, i są to słowa takiej właśnie afirmacji, uznania, że nie jesteśmy po prostu jakąś masą ludzi, którzy się przypadkowo tutaj rodzą, tylko że Pan Bóg ma dla każdego, ma jakby konkretny cel dla każdego z nas. Ale takie słowa również znalazły się i zostały skierowane przez Pana Boga do Jezusa w jego obecności. Na górze przemienienia, sytuacji, w której Pan Jezus się spotkał z Eliaszem, z Mojżeszem, byli tam też trzej uczniowie Pana Jezusa i jeden z nich, Piotr, bardzo chciał postawić 3 namioty dla każdego z tych uczestników spotkania. I wówczas pojawiły się takie słowa. Podczas gdy Piotr wypowiadał te słowa, okrył ich świetlisty obłok, a z obłoku rozległ się głos. To jest mój syn ukochany, źródło mojej radości. Słuchajcie go. Myślę, że to są wymarzone słowa, jakie chcemy, żeby były wyrażone również wobec nas. Pewnie każde dziecko by chciało kiedyś tak usłyszeć. To jest mój syn, to jest moja córka umiłowana. Także Pan Bóg tego używa. Druga rzecz. Ten czas, jakościowy czas. List do Jakuba, 4 rozdział, 7 werset do 10. Podporządkujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie diabłu, a od was ucieknie. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca wy chwiejni. Okażcie żal, zasmućcie się i zapłaczcie. Niech wasz śmiech zamieni się w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. I tutaj jest pokazane to zalecenie, żeby przybliżać się do Pana Boga, żeby być w Jego obecności. I w momencie, w którym my się zbliżamy do Pana Boga, On się zbliża do nas. On dysponuje nieograniczonym czasem i ten czas to będzie, jak ktoś mówi, jakościowy czas, to będzie czas, który będzie nas przemieniał. Ale to nigdy nie będzie tak, że Pan Bóg nie ma dla nas czasu. To my nie mamy czasu dla Pana Boga często. Pan Jezus powiedział takie słowa: przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Prezenty. Wszyscy lubimy je pewnie dostawać. Też w kontekście zbliżających się świąt to jest jedna rzecz, która pewnie spędza nam sen z powiek, szczególnie rodzicom. W pierwszym liście do Koryntian czytamy, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to przygotował Bóg tym, którzy Go kochają. Te prezenty jako język miłości oznacza, że my właściwie nie wiemy, co dostaniemy. I to jest ten element zaskoczenia. I czytając chociażby ten werset, wiemy, że Pan Bóg przygotował dla nas rzeczy, o których nam się też nie śniło i takie błogosławieństwo, które wykracza poza nasze poznanie. No i dotyk, 4. rzecz. Psalm 139, werset od 1 do 5. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz moją myśl z daleka. Wyznaczasz mi marszrutę i spoczynek. Jesteś świadom wszystkich moich dróg. Tak, jeszcze nie mam słowa na języku. Ty już, Panie, znasz całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie swoją dłoń. Kładziesz na mnie swoją dłoń. Czyli to poczucie bliskości, obecności Pana Boga jest czymś, czego możemy jako Jego dzieci doświadczać. No ale jest ten ostatni punkt, uczynki. No i właśnie o tych uczynkach będę dzisiaj mówił, bo o nich właśnie stanowi fragment listu do Rzymian, 5 rozdział. I przeczytajmy teraz wersety od 6 do 11. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy upadli, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego. Może za dobrego gotów byłby ktoś umrzeć. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej pojednani zostaniemy uratowani przez Jego życie. Powiem więcej, dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania, Bóg stał się naszą chlubą. W wersecie 6 czytamy, we właściwym czasie Jezus przyszedł na świat, bo to był właściwie idealny moment, to był moment, który Pan Bóg zaplanował. I z przyjściem Pana Jezusa na świat to nie było tak, że akurat tak się złożyły okoliczności, że to był pewien przypadek. My dzisiaj dzięki zaawansowanej technice jesteśmy w stanie przewidzieć czyjś poród. I lekarze wpisują, przynajmniej kiedyś wpisywali do takiej książeczki, spodziewaną datę porodu. I wiecie bardzo dobrze, czy ci z was, którzy mają dzieci, że te daty zazwyczaj się nie pokrywają, czyli ta data, którą wskazał lekarz i rzeczywista data porodu, to są dwa różne dni. Ale nie tak było z przyjściem na świat Pana Jezusa. To było we właściwym, w tym konkretnym czasie. Bo Bóg się nigdy nie opóźnia i tak jak zaplanował przyjście Pana Jezusa na świat, tak samo również Jego śmierć na krzyżu. Chciałbym teraz przejść do omawiania 5 charakterystyk tej miłości wyrażonej przez Pana Boga, która jest tą miłością aktywną, która wypływa, te cechy wynikają z tego fragmentu. Pierwsza rzecz, miłość Boża jest zaskakująca. I to przeczytamy w wersecie 6. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy upadli, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Zaskakująca dlatego, bo dlaczego miałby umrzeć za bezbożnych? Dlaczego nie za tych sprawiedliwych, za tych, którzy powiedzmy dobrze się zachowywali, za tych, za których my myślimy po ludzku, że warto by ponieść jakąkolwiek cenę. A tutaj czytamy, że Chrystus umarł za bezbożnych. Dalej jest napisane, że byliśmy nie tylko bezbożni, ale byliśmy nieprzyjaciółmi i wrogami Pana Boga. Czyli umrzeć za kogoś, kto jest twoim wrogiem, kto jest bezbożny, kto jest twoim nieprzyjacielem, to jest bardzo zaskakujące, to jest niewiarygodne wręcz i tylko Pan Bóg mógł coś takiego zaplanować. Także miłość zaskakująca. Druga rzecz. Miłość podmiotowa. Co to oznacza? To oznacza, że jakby miłość wypływa z samego charakteru Pana Boga, z tego, kim On jest, a nie z odbiorcy tej miłości. Bo my po ludzku bardziej kochamy przedmiotowo. Czyli przedmiot tej miłości naszej to jest zazwyczaj coś, co nam się podoba. Kochamy ludzi, którzy nas kochają. bierzemy tą ludzką miłość i przekładamy ją do Pana Boga. Tymczasem ta właśnie Boża miłość nie jest zorientowana na przedmiocie, ale na podmiocie, ponieważ to wynika z natury Pana Boga. Rzadko ktoś umiera za sprawiedliwego. Może za dobrego gotów byłby ktoś umrzeć. Kolejna cecha Bożej miłości. Ta miłość jest aktywna. I werset 8. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. W psychologii mówi się o takim zjawisku jak bierna agresja. Polega to na tym, że na zewnątrz właściwie nic nie widać. Relacja pomiędzy dwiema osobami wygląda może i poprawnie, ale tak naprawdę w środku, gdzieś pod powierzchnią, rozgrywa się dramat. Rozgrywa się wojna. Wojna podjazdowa. I kiedyś usłyszałem, że im
w relacji małżeńskiej dwie pary są na wyższym poziomie, tak powiem, wykształcenia czy inteligencji, tym są w stanie w jeszcze bardziej wysublimowany sposób zastosować tą bierną agresję, tak żeby w sumie nie można było nic nikomu zarzucić. I zupełnie odwrotnie jest z Bożą miłością, która jest aktywna, która pokazuje się w działaniu, którą wszyscy mogą zobaczyć, o której wszyscy mogą usłyszeć. Dzięki przesłaniu Ewangelii dowiadujemy się o tym, że to Bóg zdecydował o tym, żeby wysłać swojego Syna na śmierć za nasze grzechy. Zrobił to, ponieważ nas kocha i ponieważ uznał, że tą miłość, którą objawił się, znaczy którą obdarował swojego Syna, również
chce otoczyć nas, Jego dzieci. Także miłość Boża jest aktywna, ale nie tylko to, jest też skuteczna. Wersety 9 do 10 nam o tym mówią. Tym bardziej teraz usprawiedliwieni Jego krwią będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej pojednani zostaniemy uratowani przez Jego życie. Czyli Bóg zawsze kończy to, co zaczął. To nie jest tak, że w momencie oddania życia Panu Jezusowi, w momencie usprawiedliwienia przez wiarę, jesteśmy teraz pozostawieni sami sobie. Pan Bóg tak jak się zatroszczył o nas, tak jak przygotował dla nas zbawienie w Jezusie Chrystusie, tak samo również zaplanował to, żeby być z nami przez wszystkie dni naszego życia. I to jest niesamowite poczucie takiego bezpieczeństwa w tym, że Pan Bóg tak naprawdę nas zachowa, że Jezus nie tylko nas uratował od śmierci, ale również utrzyma nas na powierzchni naszego życia w codziennych naszych zmaganiach, w codziennych troskach. I wreszcie miłość Boża daje prawdziwą radość. Werset 11. Dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania, Bóg stał się naszą chlubą. Tutaj to słowo chluba to też jest, można tłumaczyć jako radość. Bóg stał się naszą radością. To jest ta radość, której nic nie jest w stanie zastąpić. To jest ta radość, która no właśnie przekracza to ludzkie rozumienie. To jest czasami taka radość, która albo się wyrazi poprzez uśmiech, ale to jest, myślę, coś dużo głębszego. Nie chodzi o uśmiech, o zewnętrzne pokazanie radości, chociaż to też jest dobre, ale to jest takie głębokie poczucie właśnie tego też pokoju z Bogiem, ale też takiej radości, że Panie Boże, ja będę z Tobą, Ty mnie zachowasz, To jest taka radość długoterminowa, taka radość, która jest niezależna od naszych codziennych emocji, tylko radość, która bazuje na fundamencie Bożej wierności i tego, że Bóg właśnie dokończy to, co rozpoczął. Także taki jest wzorzec Bożej miłości poprzez działanie. Te pięć rzeczy. Boża miłość zaskakująca, ponieważ objawiła się w tym, że Jezus zmarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, czyli nawet o tym nie wiedzieliśmy, że On za nas umarł. Podmiotowa, czyli wskazująca na Boży charakter, nie koncentrująca się na przedmiocie tej miłości, który z ludzkiego punktu widzenia to jest coś, co nam się podoba, z kim mamy relacje, tutaj wyrażamy tą miłość, a u Boga to jest inaczej, to jest miłość wynikająca z Jego charakteru. Aktywna, czyli Bóg działa, Bóg zesłał swojego Syna na świat, żeby zmarł za nasze grzechy. To jest miłość skuteczna, czyli miłość, która nie tylko opiekuje się człowiekiem w momencie jego nawrócenia, w momencie przyjścia do niego, ale to jest też ta miłość, która prowadzi go później przez całe życie. I to jest wreszcie ta miłość, która daje prawdziwą radość, czego nic nie jest w stanie na ziemi tego nie jest w stanie zakończyć. Na koniec chciałbym się jeszcze podzielić taką obserwacją związaną z krwiodawstwem. To mała reklama krwiodawstwa. Ja od prawie 20 lat regularnie oddaję krew. I ilekroć oddaję krew, tak sobie właśnie myślę o tym, do kogo ta krew trafi. Czasami oddajemy krew i wskazuje się na jakąś osobę, która na przykład miała wypadek, ale i tak nie ma tej zbieżności, wiecie, krwi. I to nie jest tak, że moja krew zostanie wprost wpompowana w osobę, która miała wypadek. Ale często ta krew, zamiast trafić do ofiary wypadku, może trafić do sprawcy. Zamiast do osoby właśnie, którą ja bym kochał, może trafić do osoby, która by była moim wrogiem. I powiem wam, ilekroć siedzę sobie na tym fotelu, oddając krew, tak sobie myślę, jaki to jest fajny obraz właśnie też tego, jak Bóg nas kocha. Czyli oddał swoje życie, przelał swoją krew również za osoby, które będą mu wrogie, za osoby, które mu za to nigdy nie podziękują. Chciałbym nas zostawić z dwoma pytaniami do dyskusji w mniejszych grupach. I te dwa pytania są następujące. Po pierwsze, jaką lekcję dla siebie odbierasz z tego przesłania? A drugie pytanie, jakie znasz praktyczne sposoby na wyrażanie miłości według tego Bożego wzoru, o którym dzisiaj mówiłem?